Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zszedł z 12 na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Właściwie przez całe Pismo Święte, od pierwszej księgi, od pięcioksięgu po ostatnią księgę Apokalipsę, stają przed człowiekiem możliwości wyboru dobra i zła. Gdy Mojżesz wyprowadził lud izraelski z niewoli egipskiej, Pan Bóg zawiera z nim przymierze, z ludem, ale mówi prosto: stawiam przed tobą dwie drogi, życie lub śmierć, wybieraj. Od ciebie zależy twoja pomyślność, czy będziesz szedł drogą Bożą, czy też tę przeciwną. Z kolei w ostatniej księdze Pisma Świętego, w Apokalipsie, znamy dobrze te słowa Pana Jezusa, który mówi: bądź zimny albo gorący, nie bądź letni, bo cię wypluję z ust moich. Bądź radykalny, jednoznaczny w swoim zachowaniu. I w tą perspektywę wyboru dobra i zła wpisuje się dzisiejsza liturgia Bożego Słowa, pierwsze czytanie z księgi proroka Jeremiasza, gdzie prorok, który żyje w VII wieku przed narodzeniem Pana Jezusa, w czasach już pewnego niepokoju, gdzie Królestwo Izraelskie jest pod wpływami między dwoma potęgami, najpierw asyryjską, potem babilońską z jednej strony, a z południa z Egiptu z drugiej strony, i król Jerozolimy, który waha się. Najpierw staje się poddanym Babilończyków, płaci tam podatki, ale potem kalkuluje po ludzku, że lepiej się sprzymierzyć z Egiptem, bo ma może wtedy lepsze wojsko, jest bardziej wpływowy i wtedy nam będzie lepiej. I w tej sytuacji takiej niepewności prorok Jeremiasz mówi jasno: przeklęty człowiek, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i Bóg jest jego nadzieją. W tamtej sytuacji historycznej, politycznej, konkretnej to była przestroga, aby się nie bratać z Egipcjanami, aby ufać Panu Bogu, aby być wiernym przymierzu. I historia się potoczyła tak, jak znamy, że w końcu Babilończycy pokonali Jerozolimę, zburzyli i ludność została uprowadzona do niewoli. I w perspektywie później kolejnych stuleci zawsze to było interpretowane jako kara za grzechy króla i za grzechy ludu. Jeżeli człowiek odwraca się od Boga, jeżeli człowiek nie idzie drogą Bożą, a idzie tylko według własnych planów, swoich projekcji, swoich wyobrażeń i od Pana odwraca swoje serce, podobny jest do dzikiego krzewu na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście, wybiera miejsce spalone, ziemię słoną, bezludną i ginie. Dlatego też jako odpowiedź na to proroctwo jeremiaszowe powtarzaliśmy śpiewając psalm pierwszy, fragment pierwszego psalmu ze 150 psalmów, który też jest psalmem pokazującym dwie drogi przed człowiekiem. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, który nie wchodzi na drogę grzeszników, ale szczęśliwy ten, który w prawie pańskim upodobał sobie, rozmyśla nad nim dniem i nocą. I śpiewaliśmy ten refren, powtarzając: szczęśliwy człowiek, który ufa Panu. Myślę, że żyjemy w czasach, ale zawsze człowiek taki był, że chętnie by śpiewał coś innego. Szczęśliwy człowiek, który jest zdrowy, szczęśliwy człowiek, który ma dużo pieniędzy, szczęśliwy człowiek, który ma dobre koneksje, znajomości, układy. Według świata taki jest szczęśliwy. A my śpiewamy coś innego, bo do czegoś innego jesteśmy powołani. Szczęśliwy człowiek, który ufa Panu, ufa Bogu i według Jego przykazań układa swoje życie. Bo taki człowiek wydaje owoc w każdym czasie, liście jego nie więdną, bo jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, a wszystko, co czyni, jest udane. Cóż za wspaniała skuteczność działania. Wszystko, co czyni, jest udane. Oczywiście autor natchniony nie mówi tu o jakiejś skuteczności ekonomicznej, bo najbardziej skutecznym jest Chrystus, który wisi przybity do krzyża. To jest tajemnica skuteczności Bożej. Śmierć, z której następnie zrodzi się życie. Ale jeżeli my jednoczymy się z Chrystusem, jeżeli pozwalamy, żeby nasz krzyż, a każdy z nas ma swój krzyż, żeby ten nasz krzyż był drogą naszego uświęcenia, nie przekleństwa, nie grzechu, ale drogą, która sprowadza nas na właściwe ścieżki, drogą, która uświęca nas, prowadzi, jednoczy z Bogiem, wtedy szczęśliwy człowiek, który ufa Panu, wszystko, co czyni, jest udane. Jak to możliwe? O tym mówił święty Paweł w drugim czytaniu, przypominając nam prawdę o Chrystusie, który żyje, o Chrystusie, który zmartwychwstał. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie pokładamy nadzieję, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Jedno ze współczesnych tłumaczeń tego zdania brzmi mniej więcej tak: jeżeli tylko w normach moralnych, chrześcijańskich pokładamy nadzieję, jeżeli tylko w przepisach prawa pokładamy nadzieję, jeżeli tylko dla nas są rubryki, zasady, przepisy ważne, a nie mamy kontaktu osobistego, intymnego z Chrystusem, który żyje, który zmartwychwstał, który pokonał śmierć, pokonał grzech, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Bo chrześcijaństwo to nie są zasady moralne, nawet nie dogmaty wiary. Chrześcijaństwo to jest Chrystus. To jest żywy Bóg człowiek. Ten, który zmartwychwstał. Ten, który żyje. Ten, który jest tu z nami, w tej chwili obecny. On zapowiedział, dał swoją gwarancję. Gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja będę wśród nich. Czyli, że On tu jest. On tu jest w swoim słowie, On tu jest w mojej posłudze jako przewodniczącego, prezbitera, który sprawuje ten kult z wami razem. On jest obecny w swoim słowie, w naszym zgromadzeniu, a za chwilę będzie obecny w swoim ciele i krwi w sposób sakramentalny, rzeczywisty, prawdziwy. Jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to któż przeciwko nam? Jeżeli Chrystus żyje, jeżeli mamy do Niego relację bardzo osobistą, prawdziwą, Jeżeli pozwalamy, żeby On nas kształtował, to jesteśmy najbardziej szczęśliwymi ludźmi na świecie. Bo jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara. Jesteśmy godni politowania na tym świecie. Ale skoro Chrystus żyje, skoro On jest tym, który pokonał też nasze słabości, twoje grzechy, bracie i siostro, jeżeli On tu na ołtarzu w sposób sakramentalny na nowo, ponownie umiera i zmartwychwstaje, jeżeli On w czasie tej Eucharystii daje Tobie Ducha Świętego, to naprawdę bądźmy błogosławieni, bądźmy szczęśliwi, bądźmy pełni wdzięczności za Jego obecność wśród nas. I dlatego, gdy On mówi w Ewangelii, błogosławieni jesteście wy ubodzy, do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, śmiać się bowiem będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą, gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Człowiek, jeżeli jest zjednoczony z Chrystusem, człowiek, który jest prawdziwie dzieckiem Boga i żyje według tego, to jest człowiekiem, który jest znakiem dla tego świata. Pamiętam, kiedyś odwiedziłem misję Ad Gentes, to znaczy taką, jakby powiedzieć, parafię personalną w Niemczech Wschodnich, w mieście Chemnitz, to kiedy się nazywało za komuny Kalmarstadt. Jest to miasto całkowicie zlaicyzowane. Są tam tylko na te 200-300 tysięcy mieszkańców dwie małe parafijki, kilkadziesiąt osób, katolików. I tam też mieszka kilka rodzin zaproszonych przez biskupa, żeby tworzyło taki zalążek kościoła żywego. 3-4 rodziny wielodzietne z 8-10 dzieci. Czyli to już jest razem 40 osób prawie. I pamiętam, jak byłem u nich, akurat chłopcy, synowie, bo to synowie z 3-4 rodzin, to już są dwie drużyny piłkarskie tak prawie, pojechali grać w piłkę, wracają. I chłopaszek taki, nie wiem, z 5 klasy mógł być, taki pełen radości, mówi: mamo, pamiętasz taki pan, taki brodaty, zawsze przychodzi, jak myśmy grali tam w piłkę, on też dzisiaj był. No i co? I on na końcu, jak myśmy już pakowali się, jadąc do domu, podszedł do nas i zapytał: a wy jesteście chrześcijanie? Myśmy powiedzieli: tak, jesteśmy chrześcijanie. A on na to: to widać. Mamo, ale nikt z nas nie śpiewał Alleluja, kiedy gola strzelił, albo Święty, Święty za dobre podanie. A ten Pan do nas przyszedł i powiedział: to widać, że my jesteśmy inni, że my jesteśmy chrześcijanie. To było 15 lat temu. A dobrze wiemy, że w III wieku o chrześcijanach mówiono: patrzcie, jak oni się miłują. Bo coś w dziecku Boga jest innego niż jest w tym świecie. Coś w chrześcijaninie prawdziwym, w tym, który pragnie żyć zgodnie z wolą Boga, jest innego, co widać, co nie jest według tego świata. Bo jeżeli człowiek jest prawdziwie zasadzony nad płynącą, żywą wodą, że ma Ducha Świętego w sobie, to on wydaje owoc prawdziwy w każdym czasie. I wszystko, co czyni, jest udane. Dlatego Jezus nie boi się mówić wręcz bardzo ostrych, bolesnych słów: biada, biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Módlmy się w czasie tej Eucharystii, żeby błogosławieństwa stały się naszym udziałem, a te biada nas ominęły. Żebyśmy byli ludźmi zasadzonymi nad płynącą wodą, którzy czego się nie dotkną, to im się udaje, bo będzie to zgodne z wolą Ojca, który jest w niebie. Módlmy się o gorliwość dla każdego z nas, o otwartość serca na Ewangelię, na to, byśmy stawali się znakiem dla tego świata, by również i o nas można było powiedzieć: patrzcie, jak oni się miłują, to widać, że oni są dziećmi Boga.